W krótkich słowach.
W naszym studiu szefowa Poznańskiej Fundacji Redemptoris, misja Justyna Jalniec-Palczewska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam również.
Zawsze chciałem pani jedno pytanie zadać. Po doświadczeniach afrykańskich, jak pani znosi wysokie temperatury w Poznaniu? Czy to jest w ogóle porównywalne? I czy nie mamy... I tak, to jest nic w porównaniu z tym, co tam na Czarnym Lądzie.
No, jak tak sobie przypominam, to jest chyba raczej tak porównywalne właśnie, więc...
Naprawdę?
Tak. No, u nas naprawdę jest gorąco, bywa gorąco. W Afryce bywamy często o takich... staramy się, żeby nie było takich upałów, bo bardzo często lekarze, którzy operują, muszą jakby być w formie, więc... ale to czasem trudno ucelować, więc tak, w Poznaniu bywa również afrykańsko, niestety.
Kawałek Afryki w Poznaniu. Redemptoris Misio też jest taką placówką, trochę powiedziałbym afrykańską, nieco. Co nieco wiemy w ogóle na temat tego, co się tam dzieje, właśnie dzięki waszej działalności. I trochę to jest tak, że ilekroć bym mi zadzwonił do fundacji, to zawsze macie jakiegoś gorącego newsa dla dziennikarzy. Może tym razem nie od Afryki zaczniemy, ale od czegoś bardziej pilnego, bieżącego. Chodzi o ogłoszoną przez was zbiórkę jedzenia przede wszystkim i takich środków lekarstw dla seniorów na Ukrainie. To nie jest, powiedziałbym, typowa grupa odbiorców waszej pomocy.
Tak, zwykle jesteśmy kojarzeni z Afryką jednak, ewentualnie z Azją. Natomiast... jesteśmy Fundacją Pomocy Humanitarnej, w związku z tym świadczymy tą pomoc tam, gdzie jest potrzebna. No i cóż, wszyscy wiemy o wojnie, która trwa za naszą wschodnią granicą, stąd nasze działania. To nie jest nowe działanie fundacji, bo jesteśmy obecni tam już od pierwszych dni wojny. Do tej pory wysłaliśmy 12 dużych transportów z pomocą. Ten, który chcemy wysłać, będzie kolejnym.
Ci starsi ludzie to jest bardzo specyficzna grupa. To są ci, którzy mieszkają przy samej linii frontu, gdzie nie ma właściwie niczego oprócz wojny i nie chcą się stamtąd ruszać.
Tak. Niestety nie chcą się stamtąd ruszać, chociaż w zasadzie...
Starych drzew się nie przesadza. Zna to pani.
Dokładnie. To jakby trudno z tym dyskutować. Ja jakby w pełni rozumiem ich decyzje. Oni są zbyt chorzy, zbyt niedołężni, żeby gdziekolwiek stamtąd uciekać. Zresztą niektórzy z nich twierdzą, że jeśli mają umrzeć, to chcą umrzeć w swoich domach, a nie gdzieś w obcym miejscu. W związku z tym zostali. Zostali jednakże bez jakiejkolwiek pomocy. Tam nie ma sklepów, tam nie ma już, nie można już nic kupić. Z całej wioski, takiej przed wojną, w której mieszkało 3000 osób, w tej chwili zostało 800 i to są osoby starsze właśnie.
Wy wiecie o nich z takich informacji. Kapłan, który mieszka, pracuje na Ukrainie, dał wam znak. Domyślam się, ile takich miejsc musi być na Ukrainie.
Tak, to prawda. Takich miejsc jest z pewnością więcej. Myśmy się o tym dowiedzieli od księdza, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. On tam dotarł dzięki chłopakom z wojska, swoim parafianom, którzy zabrali go w te miejsca, pokazali mu, jak ludzie żyją i to on prosi o pomoc dla tych ludzi. Powiedział w naszej rozmowie, że on właściwie jest w każdej chwili gotowy przyjechać po te rzeczy. Tak bardzo są potrzebne, więc jeśli uzbieramy cokolwiek, on już się po nie pojawi. Natomiast nasza zbiórka trwa do połowy września. To jest taka umowna data, której staramy się trzymać.
Wtedy on się teoretycznie ma pojawić i odebrać, tak, te dary?
Wtedy on przyjedzie, kiedy już uzbieramy właściwie. On powiedział, że dysponuje takim dużym busem, więc mam nadzieję, że będzie to szybciej. Mam nadzieję też, że tych transportów będziemy mogli zrobić wspólnie więcej, bo poznaniacy zawsze hojnie odpowiadają.
No właśnie chciałem o ten odzew zapytać.
Tak.
Czy to nie jest trochę tak, że ta Ukraina nas nieco znieczuliła, bo takie... publicystyczne widziałem nagłówki, że jest taki jakiś przesyt tego, że była ta pierwsza faza, ten pik takiej naprawdę spontanicznej, ogromnej pomocy. Potem trochę się uleżało, potem wręcz zaczęło to działać w drugą stronę, że już ile można i tak dalej. I teraz macie odzew po tej akcji. No, to nie jest moment teraz na jakieś wielkie odruchy serca.
Na tą chwilę myśmy dopiero zaczęli tą zbiórkę. Ja dziękuję w ogóle wszystkim dziennikarzom, dziękuję panu, że chcecie o tym mówić jeszcze pomimo wszystko. W związku z tym nie mam takiego doświadczenia, ale wiem z poprzedniej akcji, która odbyła się bodajże pół roku temu. To było zimą, kiedy wszyscy już mówili, Ukrainie już nikt nie chce pomagać. I absolutnie nieprawda. Myśmy ogłosili zbiórkę również dla osób starszych. Zbieraliśmy świece, koce, śpiwory dla ludzi z Izium, z miasta, które zostało właściwie zniszczone, dla ludzi, którzy żyją w piwnicach. I naprawdę myśmy wtedy zebrali cały ogromny samochód, tir darów wyruszył do Izium. Potem docierały do nas zdjęcia tych ludzi. I to nieprawda, co mówią, że Polacy zamknęli swoje serce na Ukraińców. Absolutnie moje doświadczenie mówi co innego.
Teraz też macie już odzew po tym apelu?
Ten apel dopiero wystosowaliśmy wczoraj. Jeszcze od rana nie byłam w fundacji, więc nie wiem, jaka jest bieżąca sytuacja, ale zgłaszają się do nas również księża, którzy chcą organizować zbiórki w swoich parafiach, więc z pewnością tych darów trochę będzie.
Trochę mnie przypomina ta sytuacja starszych ludzi, te historie z okolic Czarnobyla, z Prypeci, z tych małych wiosek, które tam się znalazły w tej zonie zerowej. I też się potem okazywało po latach, że są ludzie starsi najczęściej właśnie, jakieś babuszki, dziadkowie, którzy tam mieszkają, nie chcą się stamtąd wyprowadzać. Ta historia bardzo przemawia do wyobraźni.
Tak, mnie też bardzo porusza mnie los osób starszych. To są ludzie, którzy najbardziej cierpią w tym wszystkim, którzy decydują się zostać. Dla mnie to jest taki akt heroizmu. I również ostatnio, kiedy organizowaliśmy tą akcję, to ona była zorganizowana ze względu na chłopaka, który uciekł z Izium, który zostawił w Izium swoją babcię, której dom był tak zniszczony, że ona nie miała tam dachu, była zima, a pomimo wszystko ona w nim została. To jest historia, naprawdę jak to opowiadam, to mam gęsią skórkę, bo proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który potem rozdawał naszą pomoc, dotarł do tej babci. I my mamy filmik nagrany, jak ta babcia dziękuje Polakom, jak dziękuje swojemu wnukowi, więc no w ogóle naprawdę...
To tylko życie takie historie przynosi. Wcale nie jakieś hollywoodzkie scenariusze. Zapytam o tę główną część waszej działalności, bo to też jest dosyć świeża stosunkowo sprawa, czyli ten grant, który otrzymaliście, grant rządowy na pomoc konkretną kierunkową dla jednego państwa, dla Kamerunu. Czy to bardzo zmienia możliwości waszego działania? Czy teraz czujecie, że wreszcie macie możliwość tak rozwinąć się na pełną skalę, jeśli chodzi o tę pomoc?
Tak.
Czy to będzie już inna w ogóle działalność fundacji?
Bez dwóch zdań. Chociaż muszę przyznać, że my mamy doświadczenie w tego typu projektach. Myśmy wybudowali już sporo szpitali, przychodni, więc dla nas to nic nowego, ale ten grant, który otrzymaliśmy, to są 3 miliony złotych i dzięki niemu powstanie szpital w Kamerunie i klinika okulistyczna. Tak naprawdę, jeśli chodzi o Kamerun, nie znam tak dużych placówek i tak bardzo nowoczesnych, jakie chcemy stworzyć.
Dlaczego Kamerun? Dlaczego pomagacie Kamerunowi, nie innym państwom, które też przecież tam są w potrzebie?
Kamerun ze względu chyba na możliwości dotarcia z tą pomocą. My tam mamy, to jest kraj, w którym jest największa liczba polskich misjonarzy. Oni dobrze są zorganizowani, mają też placówki medyczne, dobrze zorganizowane. Wysyłamy tam kontenery z pomocą humanitarną, to tam odbywają się wyprawy medyczne. Kamerun to też kraj taki bardzo bliski mojemu sercu, kraj, w którym byłam po raz pierwszy przed 10 laty i widzę, mam skalę porównawczą, jak bardzo zmieniły się te placówki medyczne dzięki pomocy Fundacji Redemptoris Missio.
Ale to oczywiście pewnie, kiedy mówimy gabinet lekarski, szpital, klinika, to nie są do końca takie wyobrażenia tu nasze polskie. Tak to nie wygląda do końca, tak, te placówki tam na miejscu.
Nie wygląda, zdecydowanie nie wygląda. Natomiast w porównaniu z innymi placówkami państwowymi, kameruńskimi, to jakby 100 lat różnicy, absolutnie. Więc to są te placówki misyjne, które my tworzymy, współtworzymy z polskimi misjonarzami, one są na zdecydowanie innym poziomie. One są bardzo takie dopieszczone, bardzo czyste, bardzo zadbane. I też ludzie, którzy się zgłaszają tam po pomoc, wiedzą, że nikt im tam tej pomocy nie odmówi. I o tym trzeba jakby mówić też, że misjonarze pomagają ludziom bez względu na ich wyznanie, na ich płeć, na ich wierzenia religijne. Absolutnie. Dla nich człowiek to jest po prostu człowiek, który potrzebuje tej pomocy.
My tak sobie często narzekamy na kolejki do specjalistów w Polsce, no to pewnie jeżeli porównamy to z Afryką, to to jest przepaść. Pani mówiła wielokrotnie, ile lat się na przykład czeka na podstawową wizytę u lekarza. Jakim skarbem jest na przykład zwykła tabletka aspiryny?
O, tak, tak. Tam właściwie ludzie, którzy mieszkają z dala od głównych dróg, którzy utrzymują się z rolnictwa, oni nie mają szans na wizytę lekarską. Tam nikogo nie stać, żeby po pierwsze do miasta dojechać, a potem, żeby za taką wizytę lekarską w państwowym szpitalu, przychodni zapłacić. Tam pobiera się opłatę nawet za mydło, którym lekarz umyje ręce, żeby zbadać klienta. Więc dla przeciętnego Afrykańczyka to jest jakby poza zasięgiem. Jego absolutnie leży wizyta lekarska. U nas jest inaczej. Ja ilekroć nie idę do mojego dentysty, to naprawdę mam ochotę go uściskać za to, że mogę skorzystać z tej opieki medycznej. Tam ludzie z bólem zęba żyją latami. Bywa, że ból zęba jest śmiertelny z powodu ropnia, który się utworzy, więc no, my mamy wiele i szkoda, że tak mało to doceniamy.
Często się mówiło o tym, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku, że musimy jeszcze cały czas nadganiać, ale czy pani zdaniem, czy nie osiągnęliśmy już tego etapu, kiedy tak naprawdę można powiedzieć, dobrze, mamy już tyle, że to już jest ten moment, żebyśmy zaczęli się rozglądać właśnie, nie tylko u nas. No i wtedy na biało wchodzi redemptorizm misji.
Tak, tak, tak. To prawda. Jeśli ktoś chciałby nam coś podarować, to serdecznie do tego zachęcamy. Jesteśmy przy ulicy Junikowskiej 48 w Poznaniu. Można też wpłacać środki na działalność fundacji przez naszą stronę www.redemptorismisio.org i naprawdę my nie mamy... Człowiek do życia nie potrzebuje wiele, tak naprawdę. Potrzebuje mieć gdzie spać i co zjeść, a cała reszta, jak mówiła moja babcia, cała reszta jest na pokaz.
To też fajnie odpowiada tej idei pomagania na miejscu, bo pewnie ci ludzie chcą u siebie chodzić do lekarza, u siebie funkcjonować i u siebie umierać, tak jak ci starsi mieszkańcy Ukrainy.
Tak, zdecydowanie tak. I to tam trzeba budować tą infrastrukturę, jeśli chodzi o pomoc rozwojową, a jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to trzeba ją świadczyć wszędzie, gdzie jest konieczna. I nie mówić, że myśmy już dali, bo naprawdę czasem warto się podzielić i pomaganie po prostu zmienia życie. Dodaje takiego dodatkowego sensu naszemu istnieniu tutaj.
To jeszcze na zakończenie. Przypomnijmy, w siedzibie Fundacji też na Junikowskiej właśnie teraz czekacie na zbiórkę na rzecz tych starszych mieszkańców Ukrainy.
Tak, zbieramy żywność, zbieramy również leki przeciwbólowe, przeciwgrypowe i zbieramy środki higieniczne. To są te rzeczy, takie naprawdę pierwszej potrzeby, ale to one pozwolą tym ludziom przetrwać te najtrudniejsze chwile teraz.
I zachęcamy Państwa bardzo do tego, żeby się włączyć. Ma za pośrednictwem radia Państwa zachęcała Justyna Janic-Palczewska, szefowa Redemptoris Missio.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
W krótkich słowach.